Zebraliśmy się na ucztę żałobną ku czci króla Teodena. Lecz nim się rozejdziemy, chcę wam oznajmić radosną nowinę. Wiem bowiem, że zmarły król nie miałby mi tego za złe, kochając siostrę moją Eowinę ojcowską miłością. Wiedzcie tedy, szlachetni goście z Lorien i innych królestw, najdostojniejsi, jakich dwór ten kiedykolwiek miał zaszczyt witać. Faramir, namiestnik Gondoru i książę Itilien, prosił o rękę Eowiny, księżniczki Rohanu. Ona zaś zgodziła się zostać jego żoną. Teraz właśnie w obecności waszej odbędą się ich zaręczyny.
Faramir i Eowina podali sobie ręce, a wszyscy wypili ich zdrowie.
Tym bardziej się cieszę, rzekł Eomer, że nowe te więzy zacieśnią jeszcze przyjaźń między Marchią a Gondorem.
Szczodry z ciebie przyjaciel, Eomerze, skoro ofiarowujesz Gondorowi to, co w twoim królestwie najpiękniejsze, powiedział Aragorn. Eowina zaś patrząc Aragornowi prosto w oczy rzekła:
Królu, uzdrowicielu mój, życz mi dziś szczęścia.
Zawszem ci go życzył, odparł, od pierwszej chwili, gdy cię ujrzałem, a widok twojej radości uzdrowił moje serce. Skończyły się święta, a ci, którzy mieli przed sobą dalszą podróż, pożegnali króla Eomera. Gotowali się w drogę Aragorn i rycerze Gondoru, elfy z Lorien, Irut Elronda z Rivendell, lecz Faramir i książę Imrahil zostawali w Edoras. Zostawała też Arwena, gwiazda wieczorna. To też musiała pożegnać się ze swymi braćmi. Nikt nie był świadkiem jej ostatniej rozmowy z ojcem. Poszli bowiem we dwoje w góry i tam spędzili długie godziny. Gorzkie musiało być dla nich rozstanie, które miało trwać poza koniec świata. Wreszcie, nim goście ruszyli, Eomer i Eowina przyszli do Meriadoka, by mu rzec: Żegnaj, Meriadoku, rycerzu Shire'u i wielki podczaszy Marchi. Szczęśliwej drogi! Uradujesz nas, jeśli prędko znów przybędziesz w odwiedziny. Dawni królowie obdarzyliby cię za zasługi na polach Mundburga skarbami, których największy wóz by nie pomieścił. Ale ty nie chcesz nagrody prócz zbroi, którą nosiłeś tak chlubnie, dodał Eomer. Muszę się na to zgodzić, skoro nie mam nic, co by godne było ciebie. Siostra moja prosi jednak, abyś przyjął ten drobiazg na pamiątkę Dernhelma i muzyki rogów, które w Marchii witają każdy poranek. Eowina podała hobbitowi starożytny róg, mały, lecz misternej roboty, srebrny, na zielonej taśmie. Złotnik wyrzeźbił na nim jeźdźców pędzących konno w szeregu i ten ornament wił się w srebrze od ustnika do wylotu rogu. A wplecione weń były runiczne znaki przynoszące szczęście. Róg ten był z dawna w naszym rodzie, powiedziała Eowina. Wyrzeźbiły go krasnoludy, pochodzi ze skarbca smoka skata. Eorl przywiózł go z północy. Kto w potrzebie zadmie w ten róg, porazi strachem serca wrogów, a radością napełni serca przyjaciół, którzy przybiegną zaraz na jego głos. Mary przyjął róg, takiego bowiem daru, nie godziło się odrzucać, i ucałował rękę Eowiny. Raz jeszcze Eomer uścisnął hobbita i tak się rozstali. Na odjezdnym wychylono strzemiennego, po czym podróżni ruszyli w stronę Helmowego Jaru, gdzie odpoczywali znów dwa dni. Legolas, dotrzymując zawartej z Gimlim umowy, zwiedził z nim błyszczące pieczary. Wrócił milczący, nie chciał nic opowiadać, twierdząc, że tylko Gimli znajduje w tym przypadku odpowiednie słowa. Nigdy się jeszcze dotychczas nie zdarzyło, aby krasnolud krasomówstwem przewyższał elfa, rzekł. To też musimy z kolei powędrować do lasów Fangornu. Tam pewnie wyrównam rachunek. Z zielonej roztoki skierowali się na Isengard, gdzie gospodarowały teraz enty. Zburzyły i usunęły kamienny krąg. Kotlinę całą zamieniły w ogród zielony od sadów i lasu, przecięty strumieniem. Po środku jaśniało wszakże jezioro, a z niego wyrastała wieża Ortang, wciąż jeszcze wyniosła i niezdobyta. Czarne jej ściany przeglądały się w lustrze wody. Wędrowcy odpoczywali chwilę w miejscu, gdzie przedtem stała brama Isengardu. Dziś natomiast dwa smukłe drzewa strzegły wejścia na zieloną ścieżkę wiodącą do Ortanku. Podziwiali dokonane tu prace, tym bardziej zdumiewające, że przez czas dłuższy nie było widać nigdzie ani żywej duszy. Wreszcie doszło ich uszu znajome chrząkanie. I na ścieżce ukazał się drzewiec w towarzystwie żwawca, spieszący na powitanie gości.
— Witajcie w ogrodzie Ortanku — rzekł. — Wiedziałem, że przyjedziecie, ale miałem robotę dalej w dolinie. Dużo jest jeszcze tutaj roboty. Wy też nie próżnowaliście w dalekich krajach na południu i wschodzie, jak słyszałem. Same dobre rzeczy o was słyszałem. Tak, tak.
Chwalił ich czyny, o których, jak się okazało, wiedział wszystko, a w końcu urwał i zatrzymał wzrok na twarzy Gandalfa.
A ty, co powiesz? Spytał. Dowiodłeś, że jesteś mocniejszy od innych i wszystkiego, co zamierzałeś, udało ci się dokonać. Dokąd się teraz wybierasz i po co tutaj przybyłeś?
Żeby zobaczyć, jak sobie radzicie, przyjacielu, odparł Gandalf, i żeby podziękować wam za pomoc.
Słusznie. Enty zrobiły, co do nich należało, powiedział drzewiec. Rozprawiliśmy się nie tylko z tym tu przeklętym mordercą drzew, ale także z całą bandą Burarum, szpetnokich, czarnorękich, krzywonogich, cuchnących i krwiożerczych, Morima i Tesinka Honda. No, tak. Cała nazwa tych wstrętnych orków byłaby dla uszu waszych pochopnych plemion za długa. Nie moglibyście jej zapamiętać. Przyszli bandą z północy, okrążając las Laurelino Dorenan, bo tam nie zdołali się wedrzeć dzięki potędze wielkich osób, które tu mam zaszczyt oglądać.
To mówiąc, skłonił się przed Celebornem i Galadrielą, władcami Lorien, po czym ciągnął dalej.
Podli orkowie bardzo się zdziwili, spotykając nas tutaj, bo nigdy jeszcze nie słyszeli o entach, chociaż co prawda wiele przyzwoitszych stworzeń także nie wie nic o nas. I niewielu orków będzie nas pamiętać, bo mało kto z tej bandy ocalał. Większość ich połknęła rzeka. Wasze szczęście, bo żeby na nas się nie natknęli, król stepów niedaleko by zajechał. A w każdym razie nie miałby już po co do swego domu wracać.
Wiemy o tym, rzekł Aragorn. I nigdy nie zapomnimy w Minas Tirith ani w Edoras.
Nigdy. To za długo nawet dla mnie, odparł drzewiec. Chciałeś powiedzieć, póki wasze królestwa przetrwają. będą musiały trwać długo, żeby Entom wydał się ten czas naprawdę długi.
Zaczyna się nowa era, powiedział Gandalf, i może się okazać, że królestwa człowieka przetrwają nawet ciebie, przyjacielu Fangornie. Ale teraz powiedz, jak się wywiązałeś z zadania, które ci wyznaczyłem. Co się dzieje z Sarumanem? Czy jeszcze mu się nie znudził Ortang? Bo nie sądzę, żeby go bawił widok, który urządziłeś pod jego oknami.
Drzewiec rzucił Gandalfowi przeciągłe spojrzenie, prawie chytre, jak stwierdził Merry.
Ha, powiedział. Spodziewałem się tych pytań od ciebie. Czy mu się znudził Ortang? Bardzo. Ale nie tak bardzo jak mój głos. Opowiedziałem mu kilka dość długich historii, przynajmniej dość długich wedle waszych pojęć.
Dlaczego więc słuchał ich? Czyś go odwiedzał w wieży? Spytał Gandalf.
Nie, ja do wieży nie wchodziłem. Ale on stał w oknie i słuchał, bo innym sposobem nie mógłby się dowiedzieć żadnych nowin, a chociaż te nowiny były mu niemiłe, chciwie na nie czekał. Już ja dopilnowałem, żeby go nie ominęły co weselsze. I od siebie sporo dodawałem takich rzeczy, które uważałem, że wyjdą mu na zdrowie. Jak się nad nimi zastanowi. Znudził się z czasem. Zawsze był zanadto pochopny. To go właśnie zgubiło.